Witam serdecznie wszystkich zebranych. Dzisiejszym tematem to jest pozyskać dla Chrystusa chociaż niektórych. Tu Jonasz mówił, że ktoś mu pytał, jaka jest różnica, a ja bym powiedział, przyjdź i zobacz. Zwykle tak mówię, przyjdź i zobacz. Tak, wzrastanie w życiu chrześcijańskim jest niemożliwe bez wydawania świadectwa o Panu Jezusie Chrystusie i pozyskiwania coraz więcej Jego nowych naśladowców. W liście do Koryntian Paweł pisze, 1 Koryntian 9, 22-23. To był już tekst czytany, ale może ktoś ma przed sobą, to niech otworzy i nie tylko usłyszy, ale i zobaczy. Apostoł Paweł pisze tam, 1 Koryntian 9, 22 i 3. Dla słabych stałem się słaby, aby pozyskać słabych. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby wszelkimi sposobami zbawił przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię ze względu na Ewangelię, abym stał się jej współuczestnikiem. Słowa te mówią o wielkiej pasji życia tego apostoła i misjonarza, która ma być przykładem dla każdego z nas, dla każdego chrześcijanina. Paweł był gotów nawet umrzeć, aby tylko przyprowadzić kogoś do wiary w Jezusa Chrystusa. Stale czuł na sobie brzemię odpowiedzialności za zbawienie innych ludzi. Był gotów narażać się na wszelkie niebezpieczeństwa, byle tylko móc zaprezentować im ewangeliczne poselstwo. Kiedyś wielki reformator szkocki wołał, John Knox, Boże, daj mi Szkocję, inaczej umrę. A jakże gorliwie Paweł zabiegał o zbawienie swoich rodaków, Żydów. Pisał Rzymian 9:2. Mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. Pragnąłbym sam być przeklęty i odłączony od Chrystusa dla moich braci, krewnych według ciała, którymi są Izraelici. Bracia, pragnienie mojego serca i przedmiotem modlitwy zanoszonej do Boga jest ich zbawienie. Oto patriotyzm, prawdziwy patriotyzm. Dzisiaj wiele się o tym mówi. Osobiście widział, jak bardzo ludzie ci się poświęcali, jak bardzo się starali, aby się Bogu podobać. Byli naprawdę religijni, ale na swój sposób. Czy my też tak samo zabiegamy o zbawienie swoich rodaków? Angażujemy się w wiele innych, mniej ważnych spraw czasem, ale czy naprawdę zależy nam na zbawieniu Polaków? Czy prowadzenie ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa jest celem Twojego i mojego życia, naszego zboru? Zbór może nazywać się ewangeliczny, ale nie zawsze jest ewangelizujący. Szczególnie zbory liczniejsze mają tak wiele różnych spraw wewnętrznych, aktywności. Nie zawsze myślą o ludziach znajdujących się na zewnątrz, poza zborem. Tak łatwo jest pogrążyć się w nasze sprawy wewnętrzne. One są ważne, ale tak ważne, że można zapomnieć, nie myśleć o duchowych potrzebach ludzi spoza zboru. Czasem łatwiej jest spierać się o właściwą wykładnię tekstu biblijnego, niż wyjść na zewnątrz i zamienić parę słów z człowiekiem wątpiącym czy niewierzącym. Był taki dzień, zdaje się, że pastor apelował, żeby wyjść z jednym kimś porozmawiać. Jakie ja miałem obawy. Wyszedłem tutaj, szukałem i tu jakiś człowiek siedział na murku i tak jakoś rozmawialiśmy trochę. Obowiązek wydawania świadectwa wiary obejmuje nie tylko wybranych, ale wszystkich chrześcijan. W czasie prześladowań w Jerozolimie pierwszych chrześcijan powiedziane jest, że wszyscy z wyjątkiem apostołów, tych kaznodziejów głównych, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii i zwiastowali słowo w drodze. W drodze. To nowotestamentowy wzorzec dla nas też dzisiaj. Ludzie bez Boga są zgubieni i dlatego potrzebują Pana Jezusa, który może ich zbawić, ponieważ, jak mówi Pismo, nie ma w nikim innym zbawienia. Nie dano bowiem ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. Trzeba im głosić dobrą nowinę o możliwości zbawienia z łaski Bożej przez pokutę i wiarę w Jezusa Chrystusa. Tylko wtedy mogą oni dostąpić przebaczenia grzechów, narodzić się na nowo, otrzymać Boże usprawiedliwienie i stać się dziećmi wiecznego zbawienia, dziedzicami. W przytoczonym na początku tekście biblijnym Paweł mówi, dla wszystkich stałem się wszystkim. Tak, Bóg kocha wszystkich ludzi, nie tylko nas, wybranych, uświęcających się, ale zbawienia dostąpią tylko ci, którzy zechcą skorzystać z Jego daru zbawienia. Drzwi zbawienia zostały otwarte szeroko, ale tylko ci, którzy przestąpią przez ich próg, zostaną zbawieni. Chrystus umarł za wszystkich, ale tylko ci, którzy przyjmą Jego ofiarę, zostaną przez Niego przyjęci. Dlatego Paweł głosił Ewangelię dla wszystkich. Nie zastanawiał się nad tym, kto jest przez Boga wybrany, a kto nie. Uważał, że ten, kto wybrał Boga, ten został przez Boga wybrany. Ponieważ on sam powiedział, Przypowieści 8:17. Ja kocham tych, którzy mnie kochają. Znajdą mnie ci, którzy mnie szukają. Wybrani przez Boga są ci, którzy wybrali Boga. Głosił wszystkim, których na swojej drodze napotykał. Dlatego powiedział, staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby zostali zbawieni. Wszystkim. Poganie też byli obiektem Jego miłości, Jego służby, Jego dobrego ustosunkowania. Bóg kiedyś tak powiedział do swego proroka. Gdy powiem, to jest Ezechiela 3:18, gdy powiem bezbożnemu, na pewno umrzesz, a ty nie ostrzeżesz go i nie powiesz mu, by ostrzec bezbożnego przed jego bezbożnym postępowaniem, żeby żył, to ten bezbożny umrze ze swojej winy, ale jego krwi będę dochodził na tobie. A zatem jesteśmy odpowiedzialni za tych, których spotykamy na swojej drodze życia. Piotr pisze: Pana zaś Chrystusa uświęćcie w waszych sercach. 1 Piotra 3,15. Uświęćcie w waszych sercach, gotowi zawsze do obrony wobec każdego, kto od was żąda słowa o tej nadziei, która jest w was. Jeżeli ktoś was zapyta, nawet czy jaka jest różnica, czy coś takiego, to zawsze bądźcie gotowi powiedzieć. Dlaczego mamy głosić Ewangelię? Musimy głosić Ewangelię, ponieważ Słowo Boże mówi o tragicznym losie ludzi niewierzących. Czeka ich bardzo smutny los. Ten sam Jezus, który pociesza wierzących i obiecuje przyjąć ich do swego domu, bardzo wyraźnie ostrzega tych, którzy odchodzą z tego świata bez pojednania z Bogiem. To On, miłujący Pan i Zbawiciel, najczęściej mówił o potępieniu i mękach w piekle, ogniu nieugaszonym, jako losie tych, którzy lekceważą Boże poselstwo. Powiedział: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Bójcie się tego, kto po zabiciu ma moc strącić do gehenny. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Wierzący człowiek nie może spokojnie patrzeć na tych, którzy odrzucają ofiarę Chrystusa i idą w przepaść. Paweł mówi o wszelkich sposobach, aby chociaż niektórych doprowadzić do wiary w Jezusa Chrystusa. Oczywiście wyklucza to wszelki przymus czy oszustwo. Tego nie wolno stosować. Utożsamiał się ze słabymi, aby słabych pozyskać. Prowadził dyskusje z mądrymi, aby ich pociągnąć do Chrystusa. To on pierwszy wstąpił do domu poganina Korneliusza i spożywał tam wspólne posiłki, czemu sprzeciwiali się nawet niektórzy Żydzi, ale też i pierwsi chrześcijanie. Nie wahał się przekraczać wszelkie obyczajowe czy religijne granice, aby przekazywać Ewangelię. Dzisiaj nawet ewangeliczni chrześcijanie w obawie przed utratą swojej świętości najpierw boją się, a potem już nie potrafią rozmawiać o swojej nadziei z inaczej wierzącymi chrześcijanami, nie mówiąc już o ateistach na przykład. W jednym z chrześcijańskich czasopism przeczytałem następujące świadectwo. Pewien zagraniczny kaznodzieja został zaproszony do wygłoszenia kazania w baptystycznym zborze w Kijowie na Ukrainie. Po zakończeniu kazania, jak zwykle tam bywa, wszyscy są proszeni do wyjścia naprzód, aby wznieść modlitwę pokuty na pokajanie. To się robi nawet tu, w Brześciu, na Białorusi. Po każdym kazaniu wzywa się pokutujących do wyjścia do przodu. I tamten kaznodzieja, kiedy głosił kazanie, zobaczył, że wśród tych takich zwykłych, prostych sióstr zborowych siedzi jedna pani. Wyróżniała się wśród innych, bo taki makijaż bogaty, była obwieszona kolczykami i tak dalej. Tamte kobiety tego nie stosują, tak się nie ubierają. Siedząca obok niej kobieta zaczęła ją jakoś tam pobudzać, żeby ona też wyszła. I ona też wyszła. I taką grupką stali wszyscy z przodu. I ona też zaczęła się modlić. Ten makijaż się rozlał wszystko po twarzy. Czarna twarz. Zapłakała się i tak dalej. Ale wzniosła modlitwę pokuty. Po zakończonej modlitwie, kiedy tam się akurat oni mają przygotowane Pismo Święte i kwiaty, kiedy wszystkim wręczano kwiaty, kaznodzieja podszedł do niej i zapytał, a kim jest pani? Ona mówi, ja jestem profesorem filozofii na Uniwersytecie w Kijowie. O. Później, jak się zakończyło nabożeństwo, to kaznodzieja podszedł do tej jej sąsiadki i mówi, no, tak sobie pomyślał, że co to za ta pani? A, mówi, to moja znajoma, mówi. My już od lat się przyjaźnimy, jeździmy na działkę, odwiedzamy się, mieszkamy na jednej klatce w bloku. I czasem przyjeżdżamy na nabożeństwo razem. Kaznodzieja pomyślał sobie, no taka uczona kobieta, jak ona się tu będzie wśród takich prostych ludzi w tym zborze czuć się. I tak postanowił, mówi, siostro, ja bym chciał przysłać tej pani dobrych kilka książek chrześcijańskich. A tak, dobrze, czy mogłaby siostra jej przekazać? Ależ oczywiście, no to wyjął notes, mówi, niech siostra zapisze swój adres. Ona wzięła notes, a ja pisać nie umiem. Ten wziął szybko notes, mówi, proszę podać mi swój adres. I mówię, piszę ja ten adres, a mi ręka drży. Myślę sobie, Panie Boże, czyż to nie Twoje dzieło? Kobieta, która nie umie pisać, przyprowadziła do wiary w Jezusa Chrystusa doktora filozofii. Czyż to nie cud? Czyż to nie cud? Jaka stąd nauka dla nas? Taka, że nie wystarczy kogoś zaprosić na nabożeństwo. Trzeba się zaprzyjaźnić z nim. Może latami, a potem dopiero ewentualnie. Jest taka w Ewangelii Mateusza przypowieść o talentach. 25 rozdział. Od 14 wiersza. Nie będę tego cytował, ale kto ma, to może otworzyć. Mówi się w niej, że pewien człowiek powierzył swoim sługom majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1. I od 16 wiersza tam, każdemu według jego zdolności. I od 16 wiersza czytamy. Natychmiast ten, który otrzymał 5 talentów, jak ten pan wrócił już, poszedł, obracał nimi i zyskał następne 5. Tak samo ten, który otrzymał 2 talenty, zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1 talent, już wiecie, co zrobił, tak? Poszedł, wykopał w ziemi dół i ukrył pieniądze swego pana. Po powrocie z podróży pan zażądał rozliczenia się z powierzonego majątku. Dwaj pierwsi zostali pochwaleni i nagrodzeni za swoją przedsiębiorczość. I dalej czytamy. Wreszcie przyszedł ten, który otrzymał 1 talent. I oznajmił, Panie, poznałem Cię i wiem, że jesteś człowiekiem surowym, Zbierasz plon tam, gdzie nie posiałeś i zgarniasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Z obawy przed Tobą poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz, co Twoje. Odpowiedział mu jego Pan, sługo zły i leniwy. Wiedziałeś przecież, że zbieram plon tam, gdzie nie posiałem i zgarniam to, czego nie rozsypałem. Powinieneś był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to z zyskiem. Odbierzcie mu więc ten talent i dajcie temu, który ma 10. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane i będzie opływał we wszystko. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet i to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie w ciemność na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Powierzony dar łaski ma być pomnażany. Taka jest wola naszego Pana. Pan Jezus porównał Królestwo Boże do ziarnka gorczycy, z którego wyrasta wielkie drzewo, czy do kwasu, który zakwasza i powoduje wzrost ciasta. Zasadą Królestwa Bożego jest pomnażanie. Jego dar łaski ma być przez nas powiększany według naszych możliwości i zdolności. Każdy z nas ma inny dar, to prawda, który należy wykorzystać dla Królestwa Bożego. Jednak bojaźliwy sługa tego nie zrobił. Bał się, aby czasem tego skarbu nie zgubić. Nie chciał ryzykować. Tak jak niektórzy z nas boją się utracić swoją świętość przy kontaktowaniu się z grzesznym światem. Zapomnieli chyba o obietnicy Pana, że zawsze będzie z nami, a szczególnie wtedy, gdy będą go potrzebowali. Sługa ten bał się wyjść do ludzi, spotkać się z tymi, którzy czekali na spotkanie z Nim i zrobienie dobrego interesu. Bał się, a do tego był leniwy. I jaki spotkał go los? Został potraktowany tak, jak wszyscy niewierzący. Nasz tekst mówi, a sługę nieużytecznego wyrzućcie w ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Podzielił los z zupełnie niewierzącymi. Sługa, któremu Pan powierzył część swego majątku, został potraktowany jak człowiek zupełnie obcy. Był już sługą, bo przecież mówił do swego przełożonego Panie. Ale został potępiony. Trochę nie zgadza się to z przekonaniami tak zwanych kalwinistów, którzy uważają, że skoro zostałeś zbawiony, to nigdy tego zbawienia nie utracisz. Choćbyś po przyjęciu Pana stał się nie wiadomo jakim grzesznikiem, to mimo wszystko będziesz zbawiony. Swoje przekonania opierają oni na związku krwi między ojcem a dzieckiem. To prawda. Choćby to dziecko stało się nie wiadomo jakim przestępcą, powiadają, to zawsze pozostaje ono dzieckiem swojego ojca. Jest to rozumowanie słuszne w kontekście fizycznym, ziemskim, Ale my staliśmy się dziećmi Bożymi przez adopcję, która w pewnych okolicznościach może być unieważniona. Bóg ma prawo zmienić swoje zdanie. Oto sługa, który zaniedbał powierzone sobie wartości, został potraktowany jako człowiek zupełnie obcy. Pan zmienił swoje zdanie i powiedział: odbierzcie mu więc ten talent i dajcie temu, który ma 10. Skoro Pan dał, to również ma prawo odebrać. Pan miał prawo zmienić swoje zdanie. Ludzie mogą różnie interpretować tę przypowieść, ale jedno jest pewne. Sługa zły i leniwy został zaliczony do grona potępionych. Powierzony mu talent nie został pomnożony. Nie dotarł do tych, którzy mogliby skorzystać z jego wartości. Tak samo dar Ewangelii trzeba wypuścić ze swoich rąk. Nie może ona zakończyć obiegu na mnie i na tobie. Inaczej stajemy się martwym morzem bez odpływu, które nie ma odpływu. Drogi przyjacielu, ktoś tobie przekazał Ewangelię. A komu ty ją przekazałeś? Czy na tobie się ona zakończyła? Ze strachu zakopałeś może ją, ciesząc się i dziękując Bogu za zaufanie i powierzenie ci tego daru, ale z lenistwa czy ze strachu nie chciałeś podzielić się tym darem z innymi? Jeżeli tak, to nie dziw się, że może cię spotkać los taki jak tego, który miał tylko jeden talent i zakopał. Czy przynajmniej przekazałeś ten dar swoim dzieciom, bliskim, sąsiadom? Obyś nie był zaliczony do bojaźliwych i leniwych. Wybranie do zbawienia to przede wszystkim wybranie do służby. Pan Jezus powiedział: wy jesteście solą ziemi. Jeżeli sól utraci swoją moc, to jak można przywrócić jej smak? Nie nadaje się już do niczego. Zostanie więc wyrzucona i podeptana przez ludzi. Kto zatrzymuje Ewangelię tylko dla siebie, ten traci wszelkie Boże błogosławieństwo i może być wyrzucony jak ten leniwy sługa czy zwietrzała sól. Ja muszę przyznać, że mam trudności z nawiązywaniem z ludźmi kontaktu, by dzielić się z nimi Ewangelią. Ale cieszę się, że wraz z żoną przekazaliśmy Ewangelię naszym dzieciom i mam nadzieję, że one wychowają w wierze chrześcijańskiej swoje dzieci. Ewangelia nie zatrzymała się na nas, została przekazana dalej. Kiedyś moja żona powiedziała mi: słuchaj, musimy coś robić, aby nasze dzieci były wierzące. Każda dobra żona powinna powiedzieć to swojemu mężowi. Dlatego zaczęliśmy spotykać się ze swoimi dziećmi raz w tygodniu na rozmowę i krótkie modlitwy. Zawsze w obecności dzieci modliliśmy się głośno przed każdym posiłkiem. Prowadziliśmy je na nabożeństwa niedzielne i środowe. Pilnowaliśmy, aby uczęszczały na szkółkę niedzielną, a później na spotkania młodzieżowe. Nie zawsze było to łatwe. Ale dzięki Bogu nasze dzieci podjęły samodzielną decyzję powierzenia swojego życia Chrystusowi. Mamy nadzieję, że przekażą tę wiarę swoim dzieciom. Przez kilka lat byłem pastorem w zborze w Hajnówce. Już ci ludzie nie żyją, więc mogę śmiało powiedzieć, byli tam tacy liderzy zborowi, którzy głosili słowo. Niedźwiedziowie, troje dzieci, żadnego w zborze nie widziałem. Tomaszukowie, trzech wspaniałych chłopców, żadnego w zborze nie widziałem. Melterowie też, dzieci nie były w zborze. Mateusiak, też chyba czworo czy pięcioro dzieci, nie widziałem w zborze. Jak to może być? Co za odpowiedzialność rodziców? Co prawda kiedyś w Białymstoku po nabożeństwie podszedł do mnie taki chłopaczek i mówi: wujku, ja jestem wnukiem Mateusiaka z Hajnówki. O, mówię, dzięki Bogu. Jednak mały strumyczek z tego martwego morza wypływa. Tak. Mógłbym wskazać też i w tym zborze takich rodziców, których dzieci nie są w zborze i w żadnym kościele nie są. Jak to może być, żeby rodzice nie mogli przekazać depozytu swojej wiary przynajmniej swoim dzieciom? Wtedy, kiedy one jeszcze były małe, bo jak już wyrosły nastolatkami, to już trudno wtedy rozmawiać. Ale przede wszystkim odpowiedzialnością rodziców są ich dzieci. Do przekazania im Ewangelii przynajmniej tym, żebyś ty i ja nie był może martwym, żeby coś wypłynęło z nas. Skoro otrzymaliśmy, to trzeba to pomnożyć. W jakiś sposób wiem, że to nie jest łatwo. Szczególnie w Warszawie, duże miasto, tyle różnych pokus i tak dalej. Ale mówię, póki dzieci są małe, trzeba się przyłożyć. Drogi przyjacielu, nie możesz być ostatnim ogniwem łańcucha w przekazywaniu Ewangelii, aby nie okazało się, że jesteś tym sługą, który zakopał powierzony sobie talent. Otrzymałeś go do wykorzystania i pomnożenia. Tak rozumiał swoje zadanie Paweł. Chciał uczestniczyć w rozpowszechnieniu Ewangelii. Wszelkimi sposobami starał się doprowadzić do wiary w Chrystusa. Mówi, przynajmniej niektórych, bo wszystkich się nie dało. Wielu jego słuchaczy krytykowało go, wyśmiewało, a nawet prześladowało. A byli i tacy, którzy przyjmowali jego świadectwo i nawracali się do Pana Jezusa. Nie było ich dużo, ale cieszył się i z tego. Jeżeli ktoś jeden przyjmie twoje poselstwo, to już jest dobrze i z tego trzeba się cieszyć. Zwiastowanie czy przekazywanie Ewangelii jest naszym obowiązkiem. W czasie pożegnania ze swoimi uczniami Pan Jezus powiedział: została mi dana wszelka moc. Mateusz 28, 18. Została mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Jego obecność gwarantuje powodzenie. Nie trzeba się bać, nie trzeba się wstydzić, nie trzeba być leniwym, bo wtedy On będzie bardzo blisko mnie i Ciebie, kiedy będziemy dzielili się Ewangelią z innymi. To wielkie posłannictwo Pana Jezusa jest realizowane przez Jego wiernych naśladowców na całym świecie. Przynależność do tego grona wiernych wyznawców Pana Jezusa jest największym zaszczytem. To sam Pan Jezus jest ewangelistą, a my tylko Jego pomocnikami. Niech dobry Bóg nam w tym dopomoże. Powstańmy do modlitwy. Dobry Panie Boże, dziękuję Ci serdecznie za Twój dar Ewangelii. Przepraszam, że nie jestem w stanie tak dobrze może ją przekazywać, jak Ty byś oczekiwał ode mnie, dobry Panie. Błogosław wszystkich tych, którzy mają możliwość, aby to poselstwo przekazać. Proszę Cię o rodziców, wszystkich rodziców, aby poczuli Twoją odpowiedzialność za wychowanie dzieci w wierze chrześcijańskiej, aby przekazali swoim dzieciom to, w co wierzą i to, co ukochali. Dobry Panie, współczuję tym rodzicom, którzy z różnych powodów, tylko Tobie znanych, nie uczynili tego. Dobry Boże, błogosław szkółkę niedzielną, tych, którzy nauczają. Błogosław młodzież, błogosław dobry Panie i dopomóż, aby to było świadectwo przekazywania Twojej Ewangelii dalej. Błogosław też ludzi starszych, seniorów, żeby też mieli świadomość odpowiedzialności przed Tobą za przekazywanie Ewangelii, chociaż w jakimś zakresie. Dobry Boże, błogosław i dopomóż, aby nasz zbór też był tym zborem ewangelizującym, przekazującym Ewangelię nie tylko z zakazalnicy, ale w konkretnych sytuacjach osobiście, w rozmowach. Dobry Boże, chwała Ci za wszystko, niech będzie oddana w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.